Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Siostry i bracia, to słowa, które wypowiedział Pan Jezus na pożegnanie tuż przed swoim wstąpieniem do nieba, które celebrowaliśmy w liturgii kilkanaście dni temu. Słowo Boże jest niezmienne i Bóg dotrzymuje słowa. Obiecał pozostać z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, i pozostał. Nie zawiódł nas. Pozostał przede wszystkim w Kościele Świętym, w swoim mistycznym ciele. A tam, gdzie Kościół Święty, powszechny i apostolski, tam Chrystus, tam Eucharystia. Bo Kościół żyje Eucharystią, jak przypomniał w ostatniej swojej encyklice święty Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia vivit. Kościół żyje Eucharystią. Jednakże jako Bóg żywy i prawdziwy, Chrystus najpełniej uobecnia się wówczas, kiedy kapłan przy ołtarzu sprawując eucharystyczną ofiarę, choćby nawet był sam jeden w pustym kościele, wypowiada słowa Chrystusa, słowa konsekracji: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Wtedy Bóg wstępuje na ołtarz, uobecnia siebie, dotrzymuje słowa. Zatem zachodzi ścisła więź pomiędzy Kościołem a Eucharystią. Kiedy przyjmujemy ciało Pańskie, ono wnika w nas, w nasze życie, w nasze ciało. Ten sam Chrystus napełnia każdego z nas tu obecnych. Jak mogliśmy tego przed godziną w czasie Komunii Świętej tak licznej doświadczyć. Ten sam Chrystus jest w każdym z nas. A więc my wszyscy stanowimy Jego mistyczne ciało. Kościół Święty. My jesteśmy Kościołem dzięki Eucharystii. Dzięki Jego ciału, które przyjmujemy i spożywamy. To, że zachodzi ścisły związek pomiędzy wspólnotą Kościoła a Eucharystią, przypomniał wspomniany święty Jan Paweł II w 1983 roku w czasie trzeciej pielgrzymki do ojczyzny, gdy odbywał się drugi kongres eucharystyczny w Warszawie, i wtedy parafrazując słowa świętej Teresy z Lizie, papież powiedział, że serce Kościoła bije Eucharystią. Serce Kościoła bije Eucharystią. Tam, gdzie nie sprawuje się mszy świętej z różnych powodów, tam zamiera życie Kościoła. Tam, gdzie nie czci się Najświętszego Sakramentu, tam zamiera życie Kościoła, bo Kościół żyje Eucharystią. Bo serce Kościoła bije Eucharystią. Moi drodzy, jeżeli jest nas tak dużo w czasie tej procesji, kiedy możemy z radością, ciesząc się i piękną pogodą i pewnym też powrotem do normalności, kiedy możemy iść za Najświętszym Sakramentem, to jest to potwierdzenie, że ten Kościół tu mieszkający, w tej dzielnicy, jest Kościołem żywym, bo żyje Eucharystią, bo Eucharystia jest Jego skarbem. Rytmem Eucharystii żyje Kościół, bije serce Kościoła od 2000 lat. Moi drodzy, manifestujemy to właśnie poprzez naszą procesję, poprzez ten uroczysty pochód, który nie jest bynajmniej spacerem, nie jest piknikiem, ale naszym publicznym wyznaniem wiary, że Chrystus pozostał z nami, że jest z nami i prowadzimy Go tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie mieszkamy, aby On był bliżej nas, byśmy mogli doświadczyć Jego bliskości. Ta piękna tradycja procesji Bożego Ciała ma swoją ciekawą historię. Warto ją przypomnieć, bo to jest świadectwo, jak Chrystus sam przez wieki stale upomina się o to, abyśmy wierzyli w Jego realną obecność pod postacią chleba i pod postacią wina. Ta dzisiejsza uroczystość ma swoje korzenie w średniowieczu, mniej więcej XI-XII wiek. Wtedy pojawiły się różne herezje, różne błędy, które kwestionowały realną obecność Chrystusa w eucharystycznych postaciach. I w reakcji na to lud wierny manifestował swoją wiarę, swoje przywiązanie do Eucharystii na różne sposoby. To wtedy właśnie zrodził się zwyczaj, który wszedł do liturgii, ukazywania świętych postaci dla adoracji, po to niejako, aby pokazać, że to już nie jest zwykły chleb, ale ciało Chrystusa. To właśnie wtedy zrodził się ten gest w liturgii, w czasie którego my patrzymy i adorujemy Chrystusa, który oto przychodzi na ołtarz. To właśnie wtedy, mniej więcej w XII czy też XIII wieku, zrodził się zwyczaj zapalania światła przy tabernakulum, w którym przechowywane są święte postaci. Jak się podaje, pierwszym na polskiej ziemi, a być może w skali świata, który zapalił wieczną lampkę przy tabernakulum to czerwone światło, które przypomina, że tu żyje żywy Bóg, jest błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, pochodzący z Sandomierza, a ostatecznie spoczywający w grobie w opactwie cystersów w Jędrzejowie, bowiem pod koniec życia wstąpił do tego zakonu. Moi drodzy, podobnie jak dziś, tak i w XIII wieku, ludzie świeccy, właśnie ludzie świeccy, skupiali się w różne wspólnoty, aby modlić się, aby adorować Chrystusa Eucharystycznego. Tym bardziej, im bardziej różne środowiska kwestionowały Jego realną obecność. I jedna ze świeckich kobiet, znana jako błogosławiona Julianna z Mont-Cornillon, od 1209 roku miała wizje mistyczne. I w czasie jednej z takich wizji ujrzała wielką złotą tarczę z ciemną plamą. Ta tarcza oznaczała rok liturgiczny, a ta ciemna plama przypominała o tym, że w skali roku liturgicznego brakuje święta ku czci Eucharystii. I pod wpływem tych objawień błogosławionej Julianny z Mont-Cornillon, francuski, biskup Liège Robert Storote w 1246 roku w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej, czyli dokładnie tak jak my w tej chwili, wprowadził zwyczaj uroczystej procesji ku czci Eucharystii. Ten zwyczaj również upowszechnił się w Paryżu. I ciekawym zrządzeniem Bożej Opatrzności było to, że w tych obchodach ku czci Eucharystii uczestniczył młody archidiakon Jacques Pantaleon, późniejszy papież Urban IV. I właśnie za jego czasów, za czasów jego pontyfikatu we włoskim miasteczku Bolsena, to jest około 100 kilometrów na północ od Rzymu, pewnego dnia, to był gdzieś początek czerwca 1263 roku, pewien pobożny kapłan imieniem Piotr z Czech był w pielgrzymce do Rzymu, aby z nadzieją tam się udawał, że uzyska wreszcie odpowiedź, jak to się dzieje, że mocą słów Chrystusa chleb staje się Jego ciałem, a wino Jego krwią. I gdy sprawował wczesną poranną mszę świętą przy grobie świętej Krystyny w kościele pod tymże wezwaniem w Bolsenie, nagle z podniesionej hostii na korporał zaczęły skapywać krople krwi. I działo się to na oczach obecnych tam wiernych. Zdumieni, przerażeni udali się w uroczystej procesji do pobliskiego miasta Orvieto, około 6-7 kilometrów, gdzie akurat swoje wakacje spędzał papież Urban IV. On odczytał to jako znak z czasu swojej młodości, że oto nadszedł czas, kiedy Bóg upomniał się tym znakiem o należne mu święto, o należną mu publiczną cześć. Polecił zatem swemu przyjacielowi, dominikanowi świętemu Tomaszowi z Akwinu, aby opracował odpowiednie teksty liturgiczne i rok później, 11 sierpnia 1264 roku, bullą transiturus ustanowił święto ku czci Eucharystii w czwartek po niedzieli przy Najświętszej Trójcy, 1264 rok. I od tego czasu nieprzerwanie w różnych miejscach świata odbywa się ta uroczysta procesja. Po raz pierwszy taką uroczystą procesję z Najświętszym Sakramentem, tak jak my to czynimy dziś, odbyli mieszkańcy Krakowa w roku 1320 za czasów biskupa Nankera. A święty Tomasz przygotował teksty liturgiczne, które używamy do dziś, i napisał teksty pieśni, które śpiewaliśmy przed Najświętszym Sakramentem, przed tak wielkim sakramentem, Sław Języku Tajemnicę i wiele innych pieśni, które do dziś śpiewamy przez całe stulecia. Moi drodzy, to historia, ale przecież zobaczmy, Bóg stale w tej historii upomina się o należną mu cześć. Jak odnotowano pierwszy cud eucharystyczny w Lanciano w 750 roku i od tego czasu do dziś notuje się około 130 różnych cudów eucharystycznych, mniej lub bardziej potwierdzonych przez Kościół. A jednym z takich, który najbardziej nas porusza, to cud, który miał miejsce w Sokółce na Podlasiu w 2008 roku. Oto w niedzielę 12 października w czasie mszy świętej, gdy kapłan rozdawał komunię świętą, jedna z eucharystycznych postaci upadła na stopnie schodów przed ołtarzem i zgodnie z praktyką, zgodnie z odpowiednimi przepisami liturgicznymi, kapłan podniósł tę postać i włożył do naczynka z wodą, które stoi przy tabernakulum, do tak zwanego vasculum, po to, aby ta najświętsza postać się po prostu rozpuściła. Po mszy świętej zakrystianka tę naczynko wstawiła do sejfu, bo przecież to jest ciało pańskie, z nadzieją, że w ciągu najbliższych paru dni ta postać eucharystyczna, postać chleba, rozpuści się w wodzie i będzie tę wodę można wylać na przykład gdzieś pod drzewo w godziwe miejsce. Jakież było zdziwienie, gdy po tygodniu przynaglona pytaniem proboszcza zakrystianka otwiera sejf, zagląda do tego naczynia, a woda nie tylko, że nie zmętniała, jak powinno się stać, ale była krystalicznie czysta, a ta eucharystyczna postać nie rozpuściła się, lecz pojawiła się na nim czerwona, krwista plama. Zdumieni wszyscy, w wielkiej dyskrecji przeniesiono to naczynie do kaplicy na plebanii i przez 3 lata w wielkim sekrecie, nie ujawniając nikomu, bo nie wiadomo, czy to jakieś zjawisko biologiczne, czy cud, żeby też nie narażać Bożych tajemnic na ośmieszenie, przechowywano te święte postaci. W międzyczasie przeprowadzono 2 ekspertyzy niezależnych zespołów i obydwa zespoły stwierdziły, że ta krwista plamka to ciało Pań, to ciało ludzkie, to część ludzkiego serca w stanie agonii. Zdumiewające, bo taką samą ekspertyzę wydali badacze, którzy badali po setkach lat cud eucharystyczny w Lanciano z 750 roku, gdzie postać eucharystyczna zakrzepła i postać wina, krew pańska zakrzepła jak ludzkie grudki ludzkiej krwi. Tam też patomorfolodzy stwierdzili, że jest to fragment ludzkiego serca w stanie agonii. Kościół uznał ten cud w Sokółce i od roku 2011 w kościele świętego Antoniego przy trasie prowadzącej do Grodna jest sanktuarium cudu eucharystycznego. Z tego co wiem, wielu z nas tam było, aby oddać cześć Chrystusowi eucharystycznemu. Moi drodzy, w ten sposób Chrystus przypomina nam podstawową dla nas prawdę wiary, że pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Pozostał, aby stać się duchowym pokarmem w naszej wędrówce przez życie. A przypominają o tym słowa, jakie święty papież Jan Paweł II wypowiedział przed laty do polskiej młodzieży. Powiedział wtedy tak: Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo prawdą i miłością przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii. Chrystus nie chce, byśmy byli głodni, głodni Słowa Bożego i Eucharystii. Pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Moi drodzy, przypomina się wspaniała biblijna scena, której bohaterem jest wielki prorok Eliasz, pałający gorliwością o cześć oddawaną jedynemu Bogu Jahwe. Prześladowany przez przewrotną królowę Jezebel po zabiciu 430 fałszywych proroków Baala, uciekł na pustynię i tam, zmęczony życiem, chciał umrzeć. Położył się pod uschniętym krzewem z nadzieją, że się już nigdy nie obudzi. A oto anioł trąceniem w bok obudził go, a prorok obok swej głowy znalazł dzban świeżej wody i bochen chleba. Spożył ten bokarm, ale niepocieszony położył się, aby umrzeć. I ponownie anioł budzi go i każe mu jeść i pić. I prorok, pokrzepiony tym przedziwnym pokarmem, idzie, jak czytamy w pierwszej księdze królewskiej, 40 dni i 40 nocy, aż przychodzi do Bożej Góry Choreb, a tam doświadcza bliskości Boga pojawiającego się w powiewie łagodnego wiatru. Bez trudu w tej biblijnej scenie odnajdujemy symbolikę naszego życia. Nasze życie jest taką wędrówką przez pustynię. Przez pustynię różnych trudnych spraw, różnych doświadczeń, choroby, nieszczęść. To jest ta nasza droga przez pustynię. Chleb i woda to symbole Eucharystii. A Boża Góra Choreb to właśnie symbol nieba. A zatem posilamy się chlebem pańskim i krwią pańską w tej drodze do nieba, aby nie ustać, aby dojść, aby nie stracić sił, aby nie zwątpić. Po to właśnie Chrystus pozostał, aby być naszym pokarmem, nie cukierkiem w nagrodę za dobre życie, ale tym smakowitym, wybornym chlebem, który karmi nas w naszych trudach, abyśmy nie ustali w drodze, byśmy nie zwątpili, nie utracili sił. Chrystus nie tylko, że pozostał z nami, ale pozwala siebie spożywać i stale zaprasza nas na swoją ucztę, mówiąc: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Słowa Chrystusa są niezawodne. On daje pokrzepienie. Zaprasza nas na swoją ucztę. A niesiony procesyjnie w monstrancji i niesiony w naszych sercach po Komunii Świętej ulicami naszej dzielnicy, naszego osiedla, staje się jeszcze bliższy naszemu życiu i błogosławi nam w naszej wędrówce przez codzienność. I potwierdza się ta staropolska pieśń Franciszka Karpińskiego z XVIII wieku, którą śpiewaliśmy przed chwilą. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi. Moi drodzy, cześć Chrystusa Eucharystycznego, którą oddawaliśmy uroczyście w procesji, ona się nie może zakończyć z chwilą udzielenia błogosławieństwa i schowania Najświętszego Sakramentu. To, co zamanifestowaliśmy publicznie dzisiaj, powinno być naszą codziennością, naszą praktyką na co dzień, bo Kościół przecież żyje Eucharystią. Tam, gdzie ludzie przestają żyć Eucharystią, tam zamiera życie religijne, tam zamiera wiara. Dlatego może dobrze byłoby dzisiaj powziąć mocne postanowienie, że Eucharystia będzie moim pokarmem, moim chlebem przez tę pustynię życia. Bo cóż stoi na przeszkodzie, aby postanowić sobie, że dołożę starań, iż zawsze będąc w niedzielę na mszy świętej przystąpię do Komunii Świętej, że przyjmę zaproszenie Chrystusa, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Postanowienie, by na każdej mszy świętej być u Komunii Świętej, by nie być tylko obserwatorem, ale uczestnikiem tego wydarzenia. Cóż stoi na przeszkodzie, aby przyjść na ucztę eucharystyczną nie tylko z poczucia obowiązku, który mamy w niedzielę i uroczystości, ale przyjść z potrzeby serca, na przykład w zwykły dzień, oddać cześć Chrystusowi Eucharystycznemu, posilić się, im bardziej słabnie nasza wiara, im bardziej słabną nasze ludzkie siły. Cóż stoi na przeszkodzie, aby przechodząc obok kościoła na chwilę wstąpić do kaplicy świętego Stanisława, gdzie od rana do wieczora jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, na chwilę modlitwy, na chwilę wyciszenia, na bardzo intymną rozmowę z Chrystusem o tym, czym żyję, co noszę w swoim sercu, o swoich radościach, swoich smutkach, bo na tym polega adoracja. I cóż wreszcie stoi na przeszkodzie, aby przechodząc ulicą w drodze do pracy, choć w myślach, kiedy nie mogę wstąpić, wypowiedzieć słowa, niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, przeżegnać się. Jak to często widzę, jak czynią tutaj ludzie przechodzący przed Kościołem. To jest wyznanie wiary w Chrystusa Eucharystycznego. To jest przyjęcie prawdy, że On pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Moi drodzy, nie pozwólmy więc, aby ponownie wybrzmiał gorzki wyrzut Chrystusa, jak w wierszu pewnego poety, w którym Zbawiciel skarży się na zatwardziałość ludzkich serc. Posłuchajmy. Przechodzę wciąż koło nich, codziennie mnie witają, lecz ran na moich dłoniach nie widzą, nie poznają. Wierzący, a niewierni, wciąż stoją na uboczu, nie pomną śladów cierni ni smutku moich oczu. Choć znów ich karmię słowem i chlebem i rybami, jak nad jeziorem owym, już oni nie ci sami. Mój wzrok im nic nie mówi, ni głos, ni rąk dotknięcie. W nich mrok swe gniazdo uwił, na oczach ich pieczęcie. I tak powolnym krokiem, wciąż świeże mając rany, przed ich zamkniętym wzrokiem przechodzę niepoznany. A skoro w smutku chwili, zgłębiając me orędzie, poznają, z kim mówili, już mnie wśród nich nie będzie. Kochani, nie pozwólmy, aby ta smutna sytuacja kiedykolwiek powtórzyła się w naszym życiu, abyśmy przeszli obojętnie obok Chrystusa Eucharystycznego, który pozostał z nami i my z Nim pozostaniemy w doczesności i w wieczności.